Cześć Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. Kończy się nasz rok kalendarzowy, a dla duszpasterzy, księży, proboszczów zaczyna się kolejny rok pracy i to pracy troszkę innym wymiarze niż do tej pory. Minęły święta i przychodzi czas kolędy. Są parafie, gdzie kolęda już trwa. Ale my jesteśmy w takiej tradycyjnej polskiej parafii, w której kolejna zaczyna się po świętach. Goszczę dzisiaj, to słychać, że audycja w formacie reporterskim, wyjazdowym, w parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Zeńboku, której proboszczem jest ksiądz Piotr Marzec. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proboszczem parafii w Zeńboku, administratorem parafii świętego Antoniego w Łysakowie, to można powiedzieć, że taki proboszcz do kwadratu, zwłaszcza, że magister matematyki.
Tak się składa. Od 1 września jestem proboszczem w parafii Zeńbok i administratorem w parafii Łysakowo. Z tym, że w Zeńboku jestem już 5. rok, a tam 4. miesiąc.
Mhm. Duża zmiana w życiu proboszcza z 5-letnim stażem, bo to pierwsza parafia księdza proboszcza.
W ogóle dla mnie to jest zmiana, bo do tej pory, zanim przyszedłem do Zeńboka, pracowałem w szkołach katolickich, najpierw w Sikorzu, potem chwilę w Płocku, i przejście do pracy parafialnej to jest nowy świat, inny świat, świat, którego w sumie ja tak bardzo nie doświadczałem w poprzedniej pracy, bo tamta praca trwała 18 lat, a ta trwa jeszcze niecałe 5 lat.
I to pewnie dlatego, że najpierw była matematyka, a potem teologia w życiu, to tak?
Trudno powiedzieć, bo to jest takie dywagacje, co było pierwsze, kura czy jajko. Myślę, że to trochę równolegle szło. Jeśli chodzi o matematykę, to muszę się przyznać, że ja właściwie do 7 klasy szkoły podstawowej włącznie tej matematyki w ogóle nie rozumiałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Przebudzenie nastąpiło dopiero w 8 klasie, no a potem to przebudzenie już było na tyle mocne, że zostałem przyjęty na studia i skończyłem matematykę, uzyskując też tytuł magistra matematyki. Wtedy nie było żadnych licencjatów jeszcze, gdy ja studiowałem, więc trzeba było 5 lat studiować, żeby to magisterium osiągnąć. To jestem z tego bardzo dumny i to jest moja pasja, moje życie, choć mało mu teraz czasu poświęcam.
Matematyka i pasja, to się we mnie kłóci, to jest dla mnie oksymoron, bo ja bardziej humanista. Jestem ciekaw, czy bycie magistrem matematyki i księdzem jest pewnym ułatwieniem w takim znalezieniu balansu między wiarą i nauką.
Matematyka bardzo pomaga myśleć i bardzo pomaga też na przykład głosić kazania, bo są krótkie i konkretne. Natomiast jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem, trudno mi tu cokolwiek powiedzieć. Ja w gruncie rzeczy, można powiedzieć, nie miałem jakichś takich kryzysów na drodze wiary. Dla mnie zawsze Pan Bóg był na właściwym miejscu, tak bym to powiedział. Ja jestem też z takiej rodziny, gdzie u nas tam się nikt nie zastanawiał, czy w niedzielę idziemy do kościoła, czy nie, tylko na którą godzinę idziemy, tak? To było takie naturalne. Ja do dzisiaj podglądam, jak mój tata gdzieś zamyka się w swoim pokoju, ma swoje książeczki, swoje modlitwy i odmawia. Nawet jeżeli my przyjedziemy wszyscy do domu, teraz tak się zdarza, bo każdy jest gdzie indziej. Ja mam jeszcze trójkę rodzeństwa, więc gdy przyjedziemy, to każdy, no, cieszymy się swoją obecnością, a tata potrafi wyjść w pewnym momencie, bo ma swoją godzinę modlitwy, tak? Też moja mama modli się, należy do koła różańcowego i to nie jest dla nas jakieś coś nadzwyczajnego, to jest takie naturalne, z biegu to wychodzi i taki dom zawsze był i stąd ja takich problemów nie miałem i ani teologia nie pomagała mi uchwycić matematyki, ani matematyka teologii, bo Pan po prostu był i już. I nie wyobrażam sobie, jakby mi go ktoś zabrał, to może bym go musiał sobie wymyśleć.
A jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa, z kościoła parafialnego, rodzinnego?
Ja, odkąd pamiętam, to zawsze z kolegami kręciliśmy się przy kościele. Mieliśmy dobrych księży, graliśmy dużo z nimi w piłkę, graliśmy w tenisa stołowego, były salki katechetyczne, gdzie ten tenis na przykład na ferie zimowe był zawsze dostępny. No różne głupoty wyprawialiśmy, tak to nazwę. Rzeczywiście życie tętniło przy kościele. I wtedy, pamiętam, było nas bardzo dużo ministrantów, bardzo dużo ludzi należało do oazy. Niesamowite wyjazdy też oazowe. To wszystko no, kształtowało naszą młodość, moją i naszą młodość, tak to trzeba powiedzieć. Mhm.
Czyli była taka metoda w pracy duszpasterskiej, tych duszpasterzy z dzieciństwa, z młodości, żeby nie tylko tymi posługami ministranckimi i tą robotą przy ołtarzu, ale również no, takim zwykłą zabawą i sportem pociągać młodych ludzi. I to wtedy działało?
Tak, bardzo działało. Ja zresztą później, jak zamieszkałem w pierwszym roku kapłaństwa w Sikorzu przy parafii, tam miałem obowiązek taki, zajmować się trochę ministrantami, to myśmy też w piłę grali w każdą sobotę. I w takim niedużym Sikorzu miałem 77 ministrantów w parafii. Ministranci nie mieli gdzie siedzieć wokół ołtarza, ale naprawdę to była taka metoda też bycia z nimi. Granie w piłkę. Dużo czasu myśmy razem spędzali. Świetnie się chłopaki rozwijali. Naprawdę było miło patrzeć, jak oni robią postępy. Do takiego stopnia, że chyba w szóstym roku mojego pobytu zrobiliśmy drogę krzyżową w Sikorzu. Jak ktoś wie, gdzie jest Sikórz i jak się schodzi do parku krajobrazowego, to schodziliśmy do mostu i od mostu szliśmy w górę.
Lasem.
Chłopaki układali sami rozważania do każdej stacji. Mhm. Nieśli krzyż, odczytywali je. No, wtedy byłem z nich bardzo dumny i to naprawdę się układało. Naprawdę to była super sprawa. Ale to też wziąłem z tego, co działo się wcześniej w Żurominie. Sam tego nie wymyśliłem.
Takie wspomnienia z dzieciństwa, z młodości. No, kiedy słyszę, że my robiliśmy coś przy kościele razem, to ja też myślę o młodszym bracie Grzegorzu. Rodzicom łatwo było dwóch synów oddać kościołowi?
O, nie wiem, czy łatwo było. Najpierw zastanawiałem się, czy łatwo będzie im zaakceptować moją decyzję, bo moja przyszła trochę później niż normalnie, po szkole średniej. Przyjęli moją decyzję, więc co do tej drugiej decyzji, nie miałem wątpliwości. Myślę, że chyba największym przeciwnikiem to ja byłem, ale...
Znając swojego brata.
Tak, ale wszystko się dobrze układa, mamy dobre relacje i... W sumie czasami to cieszę się, że, może to źle brzmi czasami, tak, ale cieszę się, że on jest, bo możemy sobie pogadać o tych sprawach, które nas dotyczą, a których może inni by nie zrozumieli.
Jest jeszcze jeden brat, średni.
Matematyk z wykształcenia.
O, proszę bardzo.
Tak, uczy matematyki, jest też podyplomówki z informatyki zrobionej, z fizyki, ale główne zajęcie to jest matematyka. No, nasza rodzina jest matematyczna. To wszystko zaczęło się chyba od taty, bo ja nawet dzisiaj nie wiem, czy stanąłby w szranki z tatą, jeśli chodzi o tabliczkę mnożenia. Tata mój urodził się w czasie wojny, skończył tylko 7 klas szkoły podstawowej. Jestem z niego dumny bardzo, mam nadzieję, że on ze mnie też, ale to, co matematycznie wyprawiał w szkole podstawowej z moimi zadaniami, to dla mnie był fenomen. No i potem to już tak się samo urodziło wszystko.
Rodzice, wiadomo, tak patrzą chyba z życzliwością na plany swoich dzieci. No, jeśli będziesz w tym szczęśliwy, to idź do tego seminarium. Ale rodzeństwo nie pukało się w głowę?
Nie. Podziwiam bardzo rodziców, bo rzeczywiście to jest duże wyzwanie, bo na barkach rodziców jest utrzymać rodzinę, utrzymać studentów. W pewnym momencie było tak, że studiowałem ja i studiował mój brat, bo potem jest długa przerwa, kiedy się pojawiła siostra i ten najmłodszy brat ksiądz. Rodzice musieli nas utrzymać na tych studiach i ja nie wiem, jak oni dawali radę. No ale dawali radę i nigdy nie powiedzieli nam nie. Zawsze chcieli, żebyśmy się rozwijali, uczyli się jak najwięcej i szli do przodu. No, myślę, że trzeba zazdrościć takich rodziców.
Pozdrawiamy tutaj serdecznie rodziców księdza Piotra. Wspominamy ten czas do święceń kapłańskich, ten czas młodości, a w seminarium. Ta pierwsza część formacji dzielimy na filozofię i potem jest teologia. Z czym było prościej? No, filozofia to taka logika bardziej chyba.
No tak, żeby było jasne, to chcę tak najpierw powiedzieć. Ja zawsze chciałem być księdzem. Mimo, że moje drogi tam troszeczkę inaczej szły, ale odkąd pamiętam, od dzieciństwa chciałem być księdzem. No, nie będę może opowiadał różnych historii, które działy się w domu, ale chciałem być. No, takie miałem pragnienie. Potem się urodziły studia matematyczne i okej. Okay. Ale jeśli chodzi o seminarium, to kiedy ja tam trafiłem, to zostałem przyjęty od razu na drugi rok. Mhm. Jak to się stało, to też nie wiem, ale no tak się stało. Bo miałem wiele przedmiotów zaliczonych właśnie z tamtych studiów, bo tam też była logika na przykład.
A proszę.
I to wszystko. Myślę, że łatwiej było się uczyć też i teologii. Ja uczyłem się teologii później przy pomocy różnych wykresów, schematów. Nie umiałem się tego inaczej nauczyć, więc gdy czytałem, robiłem sobie wykresy, a potem te wykresy miałem przed oczami, gdy byłem na egzaminie i szło wszystko do przodu. Raz jeden się nie udało, ale to była dobra przygoda i do dzisiaj ją z taką wielką estymą wspominam.
A jeszcze wrócę do tej matematyki przed seminarium. To nie była taka trochę droga Jonasza? Jak czuję powołanie, to idę w drugą stronę?
Wtedy nie. A? Wtedy nie. Chociaż potem w trakcie studiowania no gdzieś tam się urodziła taka myśl, żeby przerwać to studiowanie. Ale ja miałem mądrego przyjaciela. Ten przyjaciel był proboszczem w Żurominie. Myśmy naprawdę się przyjaźnili i to był człowiek. Różnica wieku bardzo duża. Ale chcę powiedzieć też, bo to bardzo ciekawy wątek jest. W każdym razie on nie pozwolił mi przerwać studiów. Powiedział, żebym je dokończył i dopiero pójdę do seminarium. Sądzę, że to trochę była jego robota, że ja się dostałem od razu na drugi rok. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. W ogóle za jego przyjaźń jestem wdzięczny. I teraz, na czym cały ten fenomen polega? Otóż chcę powiedzieć, że ten ksiądz, który wtedy, za mojej młodości, był proboszczem w Żurominie, a wcześniej był sekretarzem biskupa Sikorskiego, w czasie swojej młodości mieszkał w Zeńboku. I ja swoją młodość proboszczowską przeżywam w Zeńboku, na plebanii, obok domu, w którym on mieszkał. I tutaj w księgach też znalazłem, kiedy przyjmował pierwszą komunię świętą. Więc to jest dla mnie też niesamowity znak, jaki dostaję, bo to dla mnie był naprawdę bardzo ważny człowiek na mojej drodze. Ja jemu wiele zawdzięczam.
Czyli te studia matematyczne i ten kurs filozofii w seminarium miały tyle wspólnego, że pierwszy rok zaliczyli w seminarium, tak?
Tak, tak. Troszkę musiałem nadrabiać, jeśli chodzi o
historię. A tam łacina przecież była w seminarium jeszcze.
Uczyłem się na przerwach łaciny i udało się. Trochę musiałem historii Kościoła jeszcze pozaliczać. No to jak koledzy szli na miasto, to ja siadałem do książek. No i tak. I taki był pierwszy rok. Ale nie żałuję. Chcę też powiedzieć, że ja studia na przykład te matematyczne to wspominam no niezwykle sympatycznie, serdecznie. Ja studiowałem w Bydgoszczy. Lubię tam wracać i myślami, i fizycznie. Ja się tam dobrze czułem, ale nigdy nie żałowałem tamtego czasu. Ja po prostu to, co robiłem, to naprawdę była moja pasja. Tym bardziej, że trafiałem na profesorów bardzo wymagających i ale jednocześnie też serdecznych bardzo. I tego drugiego czasu też nie żałowałem. Potem następnych studiów, które były, choć one w gruncie rzeczy wydaje mi się, że były trochę trudniejsze dla mnie, bo trzeba było czytać te teologiczne traktaty różne, książki i przełożyć sobie na swój język, żeby to jakoś zrozumieć i no a potem jeszcze nauczyć się to ludziom powiedzieć, co nie jest to proste.
A sprzeczności nie było między takim logicznym umysłem magistra matematyki, no i tymi skomplikowanymi, czasami wydaje się, nielogicznymi twierdzeniami teologii?
Wtedy nie było, ale myślę, że człowiek im jest starszy, tym no, dużo pytań sobie zadaje i czasem gdzieś tam doszukuje się jakichś różnych albo powiązań, albo sprzeczności. Na to wszystko trzeba znaleźć odpowiedź i to jest dobre, bo to zmusza do poszukiwań, to zmusza do rozwiązywania pewnych zagadek, a to przygotowuje też do odpowiedzi ze strony świata, który przychodzi z pytaniami, zaskakującymi pytaniami.
Zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną. Za chwilkę wracamy do naszej opowieści z gościnnej plebanii parafii świętego Bartłomieja w Zimboku.
O, dziękuję.
Poznaliśmy już naszego gościa, ksiądz Piotr Marzec, proboszcz na dwóch parafiach, proboszcz do kwadratu, bo jednocześnie magister matematyki. Mój dobry kolega z czasów ogólniaka też skończył studia matematyczne, jest programistą i kiedyś, jak rozmawialiśmy już po latach, kiedy ukończyłem seminarium, mówił: słuchaj, no ja jestem wierzący, a tak na logikę, czemu ta wiara chrześcijańska nie mówi wprost, no jest jeden Bóg i trzeba w Niego wierzyć i jest taki i taki, tylko mówi, jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. No jak to logicznie ugryźć? Nie miałeś problemu z Trójcą Świętą?
No owszem, to jest trudne do wyjaśnienia, ale no, myślę, że to pytanie należałoby raczej do moich parafian skierować, czy ja im to dobrze wyjaśniam, mm-hmm, i czy oni rozumieją to, co ja do nich mówię. Mm-hmm. A staram się mówić rzeczywiście w tak miarę prosto, żeby wszyscy zrozumieli Pana Jezusa i właściwie do Niego przyszli, nie do mnie. Ciągle tym parafianom powtarzam, że przychodzimy do kościoła dla Pana Jezusa, nie dla proboszcza. Natomiast no, z Trójcą Świętą pewnie nie jest to takie proste, żeby to wszystko wyjaśnić, żeby wszyscy wszystko ładnie zrozumieli, ale zawsze dodaję, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. No i idziemy do przodu.
Wcześniej były jakieś takie rozkminy homiletyczne, jaki język dobrać do tych tajemnic wiary, do tej naszej relacji z Panem Bogiem?
Wcześniej jeździłem na różne zastępstwa, na odpusty. To rzeczywiście, jak tak dzisiaj zerknę na te swoje kazania, to one takie były, takie mądre. Mądre. I to nie znaczy, że teraz są głupie, tylko że były innym językiem mówione. Dzisiaj jak się to czyta, to zastanawiam się, czy ludzie w ogóle wiedzieli, co ja do nich mówię. Aha. No ja wiedziałem, co mówię, więc może to też, jeżeli ten, który mówi, jest przekonany co do tego, co mówi, to słuchacze mogą to też pozytywnie odebrać, nawet jeżeli do końca wszystkiego nie rozumieją. Ale samo przyjście na wieś dla mnie, chcę powiedzieć, było ogromnym szokiem. Zawsze chciałem mieszkać na wsi, no bo jestem miastowy człowiek i dużo czasu spędziłem w mieście. Natomiast od kiedy zostałem księdzem, to właściwie jestem tylko na wsi i to jest fajna sprawa. Musiałem się tutaj wszystkiego nauczyć. Wszystkiego, łącznie z rozpalaniem pieca, pracą na podwórku, rąbanie drzewa, plus takie prace budowlane i rozmowy z ludźmi, takimi normalnymi ludźmi o zwykłych sprawach.
A wracając jeszcze do czasów przedproboszczowskich, nauczyciel matematyki w szkole katolickiej, wychowawca i to takie powołanie księdza dopiero po święceniach. To nie było jakiegoś takiego, nie na to studiowałem, nie do tego mnie Pan Bóg powołał. Bo to jednak nietypowe praca, jeśli chodzi o księdza.
Nie, muszę powiedzieć, że ja byłem ogromnie szczęśliwy, jak ksiądz biskup Wielgus, bo on mnie święcił i on wyznaczył mnie do tej pracy. Zaprosił mnie na rozmowę jako diakona. Wszyscy diakoni szli na te rozmowy i i jakieś te rozmowy były, tak? Natomiast ja byłem jedynym, który się dowiedział wtedy, gdzie będzie pracował, co będzie robił. I to było dla mnie ogromne szczęście, ponieważ ja chciałem połączyć te dwie rzeczy. Aha. Żeby być księdzem i żeby móc uczyć matematyki. I ja to robiłem. Lepiej lub gorzej, no starałem się jakoś, tak? I myślę, że to nie było aż tak źle. W każdym razie dla mnie to było ogromne szczęście, ja to w wielu miejscach powtarzałem, że mogłem połączyć jedno i drugie i że to działa. I że ksiądz, który uczy matematyki, wcale nie jest jakimś postrachem dla dzieci, a dzieci czy młodzież chętnie przychodzą i uczą się, rozmawiają, pytają się. Jak pracowałem w internacie, to też wiele czasu tam się poświęcało na naukę. Ale to było fajne, ja to lubiłem naprawdę robić. Chcę powiedzieć, że jak przyszedłem do Zeńboka, to też przez jakiś czas prowadziłem na plebanii zajęcia z matematyki dla maturzystów.
O.
Tak, dla maturzystów. Tutaj 3-4 osoby przychodziły na zajęcia. No pandemia to wszystko popsuła i potem ja już nie wznowiłem więcej tych nauk. Teraz raczej nie miałbym już czasu, żeby to robić. Mogę tak po cichu, ukradkiem powiedzieć, że przez troszkę uczyłem matematyki też w szkole podstawowej tutaj u nas w Zeńboku. To była też fajna przygoda.
Ale ucząc jednocześnie religii?
Tak. Tak, tylko w tej klasie nie uczyłem religii. W tej klasie miałem tylko matematykę.
No to ciekawe.
I to była dobra przygoda. Ja to bardzo mile wspominam. Fajne dzieciaki. Zresztą tu w ogóle w Zeńboku są fajne dzieciaki. Dużo potrafią. trzeba tylko, żeby noce chciały z siebie jeszcze więcej wykrzesać i byłoby naprawdę super. Muszę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o dzieci czy młodzież, to czy jeśli chodzi na przykład o czytanie Słowa Bożego w czasie mszy świętej, to nie trzeba dwa razy prosić.
Może dlatego, że poważny ksiądz proboszcz i matematyk potrafi z gitarą w szkole zaśpiewać piosenkę o owieczce.
Z tą gitarą to też jest ciekawa przygoda, bo gitarę to dał mi ksiądz, jak byłem małym chłopcem, ksiądz, i kazał mi się uczyć na gitarze grać. Więc ja gitarę położyłem na szafie w domu i ta gitara na tej szafie dobre pół roku leżała, po czym niestety ten ksiądz na kolędę przyszedł i kazał mi zagrać coś na tej gitarze. No ja troszkę zacząłem kłamać, że ja się uczę, że już coś tam potrafię. No ale że dzisiaj na kolędzie to wolałbym nie grać. No i potem już ze wstydu trochę zacząłem się uczyć grać na tej gitarze. No i tak jakoś to wychodzi. Troszkę tam sobie pogrywam. No, to może nie jest artystyczne granie, ale na tyle dobre, że można w szkole pośpiewać dzieciakami. To chcę powiedzieć, że nauka przez śpiew też i religii jest bardzo też dobra, korzystna, pozytywna. Mhm. Moje dzieciaki tutaj w szkole wszystkie wiedzą, ilu jest ewangelistów i jak mają na imię, bo nauczyli się tego w piosence, więc nie ma problemu. Proszę wejść i pierwszego lepszego zapytać i oni odpowiedzą to śpiewając piosenkę.
No, są święta, śpiewa się kolędy, a Wołka i Osiołka już znają dzieci?
Nie.
Bo to też jest wieliczanka na Biblii oparta.
Nie. Tego się nie uczyliśmy, uczyliśmy się tradycyjnych kolęd, ponieważ, jeśli mogę, udało mi się w tym roku zrobić jasełka, takie, o jakich zawsze marzyłem. Mianowicie te jasełka składały się głównie z kolęd, z piosenek, dzieci, cała szkoła śpiewała. W tych jasełkach wzięła udział cała szkoła, dzieci, dorośli, nauczyciele. Każdy, kto był i te jasełka oglądał, mało było dialogów, a głównie było śpiewanie. Zawsze chciałem, żeby takie były jasełka śpiewane, żeby pokazać, że te kolędy opowiadają całą historię Bożego Narodzenia. No i tak opowiedzieliśmy w tym roku, a tematem przewodnim była oczywiście sprawa pokoju, żeby pokój wrócił na ziemię, pokój dla Ukrainy, pokój dla Ziemi Świętej. Głównie uczniowie z 7 klasy tutaj pokazali klasę, bo oni na moją propozycję od razu odpowiedzieli pozytywnie i ani razu się tam nie buntowali, że może by się wycofali. No i to nie jest łatwe, bo dzieciaki generalnie trochę się wstydzą śpiewać.
To jest trochę takie otwieranie duszy.
Tak, a tu poszło. Zresztą widać było to też na rekolekcjach adwentowych, że dzieciaki, kiedy zaczęliśmy z nimi śpiewać, to rzeczywiście, to cała szkoła śpiewała i to dla mnie to wielka radocha. No i myślę, że to jest też dobry kierunek do uczenia na przykład religii, czy w ogóle nie tylko religii, bo pamiętam też, przepraszam, teraz się rozgadałem o śpiewaniu, ale w szkołach katolickich jedna klasa nawet ułożyła piosenkę o funkcjach trygonometrycznych, która funkcja, w której ćwiarce układów współrzędnych jest dodatnia, która ujemna, i pewnie jakby dobrze poszukał w internecie, to może jeszcze byśmy ją znaleźli. Aha. Sami ułożyli, sami zaśpiewali. Fajna sprawa i ja do dzisiaj też ją pamiętam.
No to jeszcze matematyk, teolog, proboszcz i dydaktyk jeszcze, wynalazca metody muzycznej. Ale to rzeczywiście, to chyba taka metoda jest, że o samym Panu Bogu, czy samym Panem Bogiem, samowiedzą teologiczną, nauczaniem religii, trudno jest zdobyć serce młodego człowieka dzisiaj.
No, myślę, że czasem można by się nawet i zamęczyć, jakbyśmy wzięli pracę tylko z podręcznikiem i czytali to po kolei, co tam jest napisane. A to nie jest napisane takim językiem bardzo łatwym dla dzieciaków. I to wytłumaczyć im pewne prawdy wiary, czy dlaczego tak to się wydarzyło, a nie inaczej, to nie jest takie proste. Ale chcę powiedzieć, że dzieci bardzo lubią pracę nad Pismem Świętym. I jak się im dobre karty pracy przygotuje, to świetnie to robią. I ja teraz trochę, znów to powiem, nie mam za bardzo czasu, ale wiem, że przez jakiś czas takie rzeczy robiłem, że przygotowywałem kartę pracy do Ewangelii. One były przypisane do konkretnych lekcji. I robiło się kartę pracy do tej, i to była praca z Ewangelią. naprawdę ta praca akurat bardzo dużo zostaje w głowie u dzieciaków. One potrafią dużo rzeczy powtórzyć. Czasami coś tam zapominają, ale naprowadza się ich na dany temat i wtedy oni, no, przypomina im się, gdzie ten dzwon dzwonił i o czym grał muzykę.
Może to jest trochę jak z tym kaznodziejem, który jest przekonany o tym, co sam mówi. To i dzieci, kiedy te konspekty, karty pracy były opracowane przez nauczyciela, który robił to ze swojego przekonania i chciał, żeby to dotarło, to tak jakoś może trafia.
No tak, chyba tak zawsze jest. Nawet politycy, jak mówią, to wiemy, kiedy oni kłamią, a kiedy prawdę mówią.
I kto im kazał to powiedzieć.
Tak jest.
Ale my nie o polityce, my o podłogach codzienności. Do tego tematu wracać nie będziemy. Jeszcze jedna krótka przerwa muzyczna, kolędowa, bo jesteśmy w kolędowym czasie. I o perspektywie pracy księdza proboszcza na dwóch parafiach porozmawiamy sobie w ostatniej części audycji. Zostańcie z nami. Trwa oktawa uroczystości Narodzenia Pańskiego, po nowemu przeżywana, na dwa razy przeżywana, bo ksiądz Piotr Marzec, proboszcz parafii świętego Bartłomieja w Zeńboku, jest teraz proboszczem parafii świętego Antoniego w Łysakowie. Jak z Bożym Narodzeniem?
To jest ogromne wyzwanie w ogóle, bycie na dwóch parafiach. To są dwie plebanie, dwa kościoły, dwa cmentarze i to jest trzy razy tyle ludzi do opieki duszpasterskiej. Boże Narodzenie wypadło znakomicie, fantastycznie. Mieliśmy dwie pasterki. Pierwsza pasterka była w Zeńboku o godzinie 22. Od trzech lat tak jest.
Aha, czyli nie trzeba było reformować nagle?
Nie. Tutaj zawsze, tutaj od trzech lat jest o 22, dlatego że ta pasterka cieszy się sporą frekwencją. Są dzieciaki też na tej pasterce, bo wytrzymują do 22. I jest dużo radości, bo jest też dużo ludzi w kościele. Jak jest dużo ludzi w kościele, to wszyscy śpiewają. Bo tutaj jest taka specyfika, że tutaj jak się mówi amen, to wszyscy mówią amen. Jak się śpiewa, to wszyscy śpiewają. I to jest fajne, to się dobrze robi. Natomiast o 24 była pasterka w Łysakowie. I tam zawsze było o 24, więc też nic nowego. Mieliśmy trochę czasu na przejechanie. To jest 6 km między parafiami, więc nie tak daleko. No i myślę, że tam pasterka z kolei w Łysakowie o 24 była uświetniona też przez występ osób, które... Nie wiem, czy w tej chwili stanowią zespół muzyczny, ale wcześniej śpiewały i grały. No i w tym roku zdecydowały się zagrać kolędy i pośpiewać. To muszę powiedzieć, najbardziej byłem zafascynowany tym, że oni tam zaczynali na chórze pieśni, a ludzie tu razem z nimi na dole.
Ja rozumiem, że oni się sami przygotowywali.
Tak, oni sami wyszli z
udziału.
Oni sami wyszli z propozycją, że mogliby to zrobić. No i to też była piękna pasterka. Chcę też powiedzieć, że w obu miejscach te pasterki były uświetnione też dekoracjami bożonarodzeniowymi, a te bożonarodzeniowe dekoracje składały się w tym roku z szopek betlejemskich, które wykonały dzieci z rodzicami i potem przynieśli do kościoła. Myśmy je ustawili przed ołtarzem głównym w towarzystwie choinek bożonarodzeniowych. No to jest niesamowity wygląd. Zapraszam do tych kościołów, żeby to zobaczyć. W Łysakowie jest troszkę więcej tych szopek, bo i większa parafia niż w Zeńboku, ale wszędzie są piękne i rzeczywiście widać, że to jest indywidualna robota. Bo na przykład są figurki wycięte z papieru i tak przymocowane, żeby stały, żeby je było widać. Nie kupione jakieś tam, tylko zrobione samodzielnie. To jest ważne. Będziemy je nagradzać w najbliższą niedzielę 31 grudnia. Wszyscy będą brali udział w typowaniu, która z nich jest najładniejsza. Wszystkie nagrodzimy, ale tę najładniejszą troszkę lepiej nagrodzimy. I to jest taki trochę dreszczyk emocji, ale jest super. Jest świątecznie po prostu, bo w jednym i w drugim kościele jest sporo choinek, sporo dekoracji takich bożonarodzeniowych. No po prostu jest odświętnie, mimo innych kłopotów, które gdzieś tam są obok.
Zauważyłem to przy przygotowaniu grobu pańskiego na Wielkanoc, że ludzie chcą się włączać, jakieś tam swoje kwiaty postawić, tutaj coś od siebie dać. Oczywiście proboszcz tam tym wszystkim zarządza, czy ksiądz, który za to odpowiada, ale
no,
jeśli chodzi o żłobek...
Jeśli mogę wejść w słowo, to chcę powiedzieć, że ja tutaj w sumie nie dołożyłem nawet odrobinę swojej pracy, bo wszystko przygotowali w jednej i drugiej parafii ludzie. Mhm. Ja jak pojechałem do Wysakowa, to już było po całej robocie, a jak przyszedłem do Zańboka, to właściwie nie miałem już wiele do powiedzenia, więc to cieszy, że ja nie muszę się tymi rzeczami zajmować, bo mam na głowie trochę inne rzeczy teraz.
To jest Dom Boży, ale też ich kościół, ich parafia, więc czuję za to odpowiedzialność. No i chyba to jest pocieszające dla proboszcza, który nagle dostał 3 razy więcej ludzi, 2 razy więcej roboty, także papierologii, że ludzie chcą się w to angażować. No i przychodzi czas kolędowania. Na pewno będzie to dłuższy czas niż do tej pory. Jakiś algorytm na kolędę w tym roku wymyślił ksiądz proboszcz?
Nie ma żadnego algorytmu. W ogóle jestem przerażony tym, co przede mną, ponieważ rzeczywiście to będzie kolęda o wiele dni dłuższa niż ta tutaj w Zeńboku. Nie wiem, jak to będzie, bo będzie trzeba pogodzić te dwie parafie. Nie znam parafii Łysakowa w ogóle. Nie wiem, jak miejscowości poszczególne wyglądają. Ale chcę dzisiaj powiedzieć, że to, co jest bardzo ciekawe, to, że ludzie chcą, żeby przyjść do nich na kolędę. Dopytują się, kiedy ta kolęda będzie, bo na razie to no, prawie nigdzie nie będzie w tym tygodniu, ale pytają się, kiedy będzie i żeby przyjść. Co więcej, słyszałem też taką prośbę, żeby ona nie trwała tak 5 minut, ale żeby można było porozmawiać, żeby posiedzieć u ludzi. Jak trzeba, to podzielić wioskę na połowę, prawda? I być jednego dnia, potem drugiego dnia. No zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest takie też nowe doświadczenie. Rzeczywiście chciałbym trochę porozmawiać z ludźmi, zobaczyć, czym żyją. I też to, co ważne, jak mogą się zaangażować we wspólnotę Kościoła, bo parafia nie zależy w gruncie rzeczy tylko od proboszcza, tylko od wszystkich ludzi. Jeżeli ludzie zaczną stanowić jedno, zaczną się integrować i przy tej parafii znajdą swoje miejsce i swoją działkę, w której się odnajdą, to jest taki bardzo duży sukces duszpasterski też parafii. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie cieszę się, że są tacy ludzie, którzy się chcą angażować, chcą robić. To jest duża pomoc. I nie wszystko spoczywa na barkach proboszcza. Na szczęście termin ferii wypada dość korzystnie dla mnie, bo wtedy, no ja ferii nie będę miał, ale wtedy będzie można mieć więcej czasu na pójście do ludzi,
do południa
i
również
bycie z nimi. Tak, tak jest. Tak.
Jestem właśnie ciekaw specyfiki tej parafii, czy i w Zimboku, no nie wiadomo jak w Łysakowie, bo czasami są takie parafie wiejskie, na których rolnika ciężko znaleźć. Ludzie normalnie pracują do południa w mieście i nie ma ich do południa. Tutaj w Zeńboku kolęda była przedpołudniowa?
Tak, była też przedpołudniowa, ale teraz staram się, żeby te kolędy rzeczywiście były po południu, bo jest coraz mniej ludzi, którzy zajmują się rolą, a coraz więcej ludzi, którzy gdzieś tam jadą do pracy. Tak jest w tej parafii i tak jest też w parafii Łysakowo, chociaż tam jest większa liczba gospodarzy i tam trzeba się liczyć z tym, na przykład, żeby do 16 godziny zakończyć, bo o 16 zaczyna się przecież oprzęt. Trzeba pójść i wszystkie zwierzęta tam zaopatrzyć, co trzeba, to trzeba zrobić, nie? I taką prośbę miałem też, żeby do 16 udało się kończyć kolędę, żeby ludzie mogli normalnie pracować. I ja to doskonale rozumiem, wiem, że tak trzeba robić. I do tej pory jakoś tak nie było, żeby jakieś tam domy były bardzo zamknięte. Owszem, nie ma 100% przyjmowalności po kolędzie. Choć chciałbym ze wszystkimi rozmawiać, bo tam nie chcę z nikim wojennych toporów, prawda, używać, ale rozmowa jest fajna. Pamiętam jedno takie wydarzenie z tamtego roku, kiedy zupełnie, nie wiem jak to powiedzieć, przypadkiem zostałem podwieziony do domu, gdzie pan, który towarzyszył mi, no pomylił te domy i zawiózł mnie do domu, gdzie ktoś nie był przygotowany w ogóle na kolędę. Pani wyjrzała, a ksiądz? Mówię, no ksiądz. Mówię, no nie wiem, wie pani, jestem tutaj na kolędzie w tej miejscowości. No to zapraszam. I ta pani nie była w ogóle przygotowana na kolędę, a jednak zaprosiła. To było bardzo miłe spotkanie. Też się dowiedziałem, że jakbym był za rok w tych okolicach, to żebym też przyszedł w odwiedziny.
Mm-hmm.
No zobaczymy, co będzie.
Czyli będąc 5 lat proboszczem w parafii, można też poznać w końcu nowych ludzi.
No tak. I właściwie to każdy spotkany człowiek to jest inna osobowość, inne bogactwo i niematerialne, tylko takie bogactwo ducha. Tak? Mm-hmm. To trzeba tak rozumieć. I każdy jest interesujący, tylko trzeba też chcieć z każdym rozmawiać. I z tobą ludzie muszą chcieć też rozmawiać.
A nie ma proboszcz takiej parafii, a tym bardziej dwóch parafii problemu z tym, że no, proboszcz jest jednym, więc wszyscy proboszcza znają. Ale jak zapamiętać ludzi? Z kim ja rozmawiałem wczoraj w tej sprawie, czy w tamtej sprawie? No bo to jednak...
Taki problem, tak.
Nawet jeśli parafia jest mała.
Mam założony zeszyt, w którym robię sobie notatki. Żeby było jasne, to tak, no muszę, szczególnie teraz w tej sytuacji, to muszę mieć taki zeszyt, żeby się we wszystkim nie pogubić, ale tutaj w Zeńboku to wszystkich znam, więc ja też w kościele wiem, ilu jest moich parafian, a ilu jest innych parafian i jak są parafianie moi z Zeńboka, to tak trochę mam dla nich inne ogłoszenia. A jak są goście, to też są troszkę inne ogłoszenia. Jest mniej dygresji na tych ogłoszeniach.
No bo goście nie zrozumieją wszystkiego.
A tak, to prawda. Bo no też jest taka specyfika, że... Mój Boże, może to źle zabrzmi to, co powiem, ale my czasami na tych ogłoszeniach sobie dialogujemy, więc... No ale jak są goście, to nie ma dialogów.
To tak trochę franciszkańska 3, tak? Proboże z okna, a ludzie odpowiadają.
Matko, dobrze, że nie ranczą.
Ale dobrze, jeśli jest informacja zwrotna i jakiś taki dialog. Mhm. Zwykle, jeśli chodzi o pracę w parafii, troskę o tę stronę materialną, no, pieniądze są czasami kością niezgody i tematem trudnym, nie powiedzieć tematem tabu. W małej parafii chyba trudniej utrzymać świątynię niż w dużej parafii.
To prawda, jeśli chodzi o prace remontowe, to jest bardzo trudno. Jeżeli nie pozyska się jakichś funduszy z zewnątrz, to się nie wremontuje tak szybko świątyni. No to wiem tutaj z tego doświadczenia. Mam nadzieję, że w 2024 uda się zrobić pierwszą część wielkiego remontu świątyni. Ta świątynia naprawdę wymaga bardzo dużego remontu, ale to są też i ogromne nakłady finansowe, bo gdyby to nie był zabytek, to już by to dawno było zrobione, ale to jest zabytek i te koszty są o wiele, wiele większe. Rzeczywiście małej parafii nie stać na utrzymanie takiego kościoła, ale z dofinansowaniem to można coś zrobić. Natomiast jeśli mogę o tych finansach jeszcze coś powiedzieć, to staram się, żeby moi parafianie wiedzieli, na co pieniądze są wydawane i ich informuję po prostu. Ile przelałem na przykład na misję, ile zapłaciłem, bo coś kupiłem do kościoła, ile złożyli do puszki, bo zbieraliśmy na KRDP na przykład. To żeby było jasne też. I też otrzymują parafianie sprawozdanie do ręki z całego roku i w tym sprawozdaniu też są i sprawy finansowe. Więcej chcę powiedzieć, że ja bardzo rzadko zbieram tacę. To jest bardzo dobra sprawa, bo ja sprawuję mszę świętą. Nie przerywam tej mszy świętej, żeby iść zbierać pieniądze.
Chciałem o to zapytać, bo jest proboszcz, który programowo nie zbiera tacy, nauczył ludzi, żeby oni robili jako wyraz ich troski o tę stronę materialną.
No i tu mnie się też jakoś w jakiś sposób udaje, że ja tej tacy nie zbieram. I dobrze, bo to ma być dar osób, które przychodzą do kościoła na ten kościół i z tego ten kościół musi się utrzymać i ten kościół się z tego utrzymuje. Mimo, że to jest mała parafia, my sobie tutaj naprawdę doskonale radzimy i udaje się też i co nieco odnowić, odzyskać jakieś stare rzeczy zniszczone, żeby dalej służyły w kościele i troszkę uzbierać na to, żeby mieć tak zwany wkład własny przy pracach remontowych, nie? Ale to taka taca to też jest no myślę takie zrozumienie odpowiedzialności ludzi za kościół, który stanowią, za parafię, którą stanowią, nie?
Mhm.
To, bo myślę, że to też trzeba odczarować, bo ludzie myślą, że taca to idzie do, to jest dla księdza, że to on w kieszeni to ma. No on ma to w kieszeni, kiedy idzie z kościoła na plebanie. I potem to nie są pieniądze moje, tylko są pieniądze parafialne. Teraz tak, kto chce, niech wierzy, kto nie chce, niech nie wierzy, bo tam niedowiarkowi to trudno wytłumaczyć, że to są pieniądze parafialne. Ale mam nadzieję, że moi parafianie mi wierzą, bo ja akurat mogę tam prosto, to jest miłe tak stanąć przed lustrem, prosto w oczy sobie patrzeć i wiedzieć, że ja nie biorę tego, co nie moje, a dzięki temu można no, budować tę wspólnotę i sporo zrobić, nawet na małej parafii.
Mhm. Ale jest jeszcze jeden problem, bo teraz trzeba równo rozdzielać środki na jedną i na drugą parafię. To nie ma wspólnej kasy z dwóch parafii, tak?
Jeszcze chciałbym do tamtego słowa, żeby nie wyszło tak, że ktoś kradnie te pieniądze, tylko czasem w rozumieniu parafii, jak czytam komentarze, niestety, na internecie, to tak ludzie piszą, że tyle tacy zbierają, tyle pieniędzy mają. Mhm. No to chcę powiedzieć, że pieniądze z tacy to są na cele parafialne. Teraz jeśli chodzi o finanse w tych parafiach dwóch, to każda z tych parafii ma oddzielne finanse. Być może kiedyś tak będzie, że to będzie jedna parafia, a na razie to są dwie. Mhm. Dwie do urzędu skarbowego, dwie do ZUS-u, dwie do kurii diecezjalnej, dwie do gmin. To są dwie oddzielne jednostki. I ja tak postanowiłem zarządzać, że każda z tych jednostek musi się sama utrzymać. I musi sama zapracować na to, żeby funkcjonować i dać sobie radę ze wszystkim. Więc są dwie księgi kasowe i już dwa konta. Ja to odziedziczyłem po moich poprzednikach, więc to ciągnę to, co oni zrobili.
Jasne, ale jest taka sytuacja, że jedna parafia no jakby straciła proboszcza, czyli już na ich plebanii ksiądz proboszcz nie mieszka.
No w tej chwili na razie nie mieszkam, ale jest na razie to na etapie myślenia i przygotowywania kosztorysu, jak zabezpieczyć tę plebanię, żeby ona się nie zniszczyła, a potem oddać ją do zagospodarowania. No to już nie tyle w mojej gestii jest. Mam nadzieję, że tutaj ksiądz biskup ma przygotowany pomysł, co z tym zrobić. No, moim zadaniem myślę w tej chwili jest zrobić, żeby to się nie rozsypało wszystko, więc myślimy o tym, jaki sposób ogrzewania przede wszystkim zrobić na tej plebanii, żeby to działało i żeby ta plebania się nie zagrzybiła, nie zniszczyła się i już. A kto wie, może dwie plebanie będą.
Letnia rezydencja.
Tak jest.
Takie nasze rozważania na plebanii parafii świętego Bartłomieja w Zrymboku. Ostatnią rzecz, jaką chciałbym zapytać, to czy znajdzie się czas na odpoczynek, mając dwie parafie na głowie?
No musi się znaleźć. Ja naprawdę mam dobrych parafian, bo chcę to jasno powiedzieć, kiedy ogłaszałem nowe porządki w obu parafiach, to rozpocząłem je od ogłaszania, kiedy prorząd miał wolny dzień. To może głupio brzmi, że prorząd ma wolny dzień, ale ma wolny dzień. Mhm. Tym wolnym dniem dla proboszcza jest poniedziałek. Prosiłem obie wspólnoty parafialne, żebym mógł mieć dzień dla siebie. I to jest poniedziałek i wszyscy to szanują. Oczywiście, jeśli wypadnie jakiś pogrzeb czy jakaś uroczystość, która jest no, przepisana w kalendarzu liturgicznym, to się wszystko odprawia i odbywa, to tam wtedy nie ma wolnego dnia, ale kiedy przechodzimy już do normalności, to wtedy poniedziałek staje się dla proboszcza dniem wolnym, a potem we wtorek jestem w Wysakowie, w środę w Zeńboku, w czwartek w Wysakowie, w piątek jestem najczęściej i tu, w sobotę jestem najczęściej i tu i w niedzielę jestem z pewnością i tu. Na szczęście, tak uważam w tej chwili, może kiedyś mój następca to zmieni, ale na tę chwilę jest zgoda od Ojca Świętego, że można odprawiać w niedzielę cztery msze święte. Znaczy ja mogę cztery msze święte odprawiać, czy odprawiam dwie w Zeńboku i odprawiam dwie w Łysakowie. Zależało mi na tym, żeby żadna z tych parafii nie straciła na tej sytuacji, która się stała, że mają wspólnego proboszcza. To oczywiście nie zawsze jest takie proste. Człowiek w niedzielę w popołudniu jest bardzo zmęczony, ale no, jakimś dobrem trzeba się kierować, a tym dobrem naszym są ludzie, z którymi idziemy do Pana Jezusa, więc cieszę się bardzo, że te msze święte cztery cieszą się też zainteresowaniem, frekwencją. No i dobrze, idziemy do przodu. No,
no jest jeszcze sobotnia msza wieczorna z formularza niedzielnego.
No próbujemy to zrobić tu w Zeńboku. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, ta msza święta zaiskrzyła, tak to powiedzmy. Są parafianie nie tylko z Zeńboka, ale są też i parafianie na przykład z Wysakowa, czy z innych też, z innych też miejsc. To też mnie cieszy, bo na przykład msza święta 23 grudnia wieczorem, uśmiecham się nawet do ludzi, mówię, chyba same gospodynie przyszły do kościoła, bo jutro dużo roboty w kuchni jest, bo to 24, to żeby niedzielną mszę świętą mieć spełnioną, to są teraz w sobotę na wieczornej. Jest dobra frekwencja, no to cieszy po prostu, no to czego więcej chcieć.
Taki czas w kościele, że księży coraz mniej, ale rozmawialiśmy przed audycją o spowiedziach, które nagle stają się jakby liczniejsze i nagle stają się jakby głębsze. Nie wiem, czy to jest jakiś trend, że ludzie chcą takiej głębszej relacji z Panem poszukiwać.
Może to taki znak czasu. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale ja tutaj mam od 2 lat bodaj, przed świętami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi, tuż przed świętami, dodatkową spowiedź. No i spowiadam tylko ja. Od 19 do 20, czyli taka pora już wieczorna, kiedy ludzie z pracy już wrócą, muszę powiedzieć, że jestem też tym zaskoczony, bo od początku było sporo ludzi do spowiedzi. To jest tylko spowiedź, nic więcej. Przychodzimy, spowiadamy się, modlimy się i każdy sam indywidualnie idzie do domu, nie? A w tym roku to była rekordowa liczba ludzi do spowiedzi. Jak usiadłem do konfesjonału przed 18, to tak dobra godzina to była spowiedź, a pogoda była fatalna.
Więc na te trudne czasy, kiedy brakuje księży, niektórzy zajmują nad tym ręce, myślę, że ta nasza dzisiejsza audycja, taki dobry prognostyk na nowy rok, że jeszcze Polska nie zginęła, że jeszcze parafii nie pozamykane i że jeszcze są ludzie, którzy widzą w parafii wspólnotę, gdzie można znaleźć miejsce dla siebie. Taką wspólnotą niewątpliwie jest i parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Zeńboku i parafia pod wezwaniem świętego Antoniego w Łysakowie.
Ksiądz redaktor miał okazję gościć w czasie rekolekcji adwentowych w grudniu 2023 roku.
Doświadczyłem posługi duszpasterskiej na obu parafiach i w zimę nie jest to łatwe, bez wychodzenia właściwie z kościoła, odprawiać mszę po mszy, potem przejeżdżać do drugiej świątyni, ale myślę, że z Bożą pomocą i ze zrozumieniem ludzi, parafian, jakoś damy radę w tym kościele XXI wieku. Czego życzę księdzu proboszczowi, ksiądz Piotr Marzec, dzisiejszym gościem, a właściwie ja gościłem na plebanii parafii w Zeńboku. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobrego wieczoru życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże.